Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Drodzy bracia i siostry, w Chrystusie Panu, można powiedzieć, że ta nasza obecność dzisiaj na tej Eucharystii i ta nasza wspólna modlitwa jest odpowiedzią na to zaproszenie Pana Jezusa. Bo przecież przychodzimy tutaj do tej świątyni, przed ołtarz. Jesteśmy i utrudzeni, bo za nami cały dzień życia, pracy, spotkań, wysiłku, tego trudu, o którym słyszymy w tej aklamacji. I pewnie obciążeni też jesteśmy wieloma problemami, różnymi sytuacjami, które przeżywamy gdzieś w głębi serca, pewnie niekiedy bardzo poważnymi sytuacjami. A jednak jesteśmy obciążeni, a przychodzimy. I przychodzimy, by nas Pan Jezus pokrzepił, a ja was pokrzepię. To znaczy wzmocnię was. Przede wszystkim w życiu duchowym. Wzmocnię was w wierze. Wleję w wasze serca nadzieję, także na lepsze jutro, na szczęśliwe życie. Pokrzepię, to znaczy dodam też takiej odwagi, żeby sprostać tym wszystkim problemom, które przeżywam, żeby tym problemom zaradzić. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza liturgia słowa jest piękna na swój sposób. Można powiedzieć, że pani, która przeczytała to czytanie z listu Pawła Apostoła do Rzymian, to przypomniała nam to przesłanie apostoła, które moglibyśmy wprost odnosić do posługi nauczycielskiej. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Przestrzegajcie też gościnności. Bądźcie dla siebie życzliwi. Czyż można znaleźć piękniejszą zachętę, by na co dzień dobrze przeżywać swoje życie, by dobrze pracować uczciwie, by niejako spalać się w tej posłudze dla drugiego człowieka, dla ucznia, dla dzieci, dla młodzieży. Ale spójrzmy jeszcze przez chwilę, i ta zachęta jest wciąż aktualna. Spójrzmy na ten ewangeliczny, na Ewangelię, na ten ewangeliczny fragment, który należy do przypowieści, które są określane przez biblistów mianem przypowieści o Bożym zaproszeniu. Z jednej strony z tego tekstu Ewangelii, który słyszeliśmy, wyłania się wyraźna postać tego, który zaprasza. Tą osobą jest Ojciec, Bóg Ojciec, który za pośrednictwem swojego Syna w każdym czasie i w każdym miejscu daje poznać swoją wolę powszechnego zbawienia. Chce, żebyśmy byli wszyscy zbawieni. Z drugiej zaś strony w tej przypowieści zarysowuje się postać tego, który w imię Boga Ojca dla nas stał się Ewangelią. A to znaczy, że Jezus nie tylko był przekazicielem słów Boga, ale stał się Jego słowem, słowem wcielonym, słowem także żyjącym pośród nas. Jezus żywą Ewangelią. Oprócz Boga Ojca i Jezusa Chrystusa z przypowieści wyłaniają się też zaproszeni. Pośród nich jesteśmy i my, ale także ci, którzy w różnym czasie i w różnym miejscu zetknęli się z dobrą nowiną o Jezusie Zbawicielu. I na tym właśnie polega dramaturgia dzisiejszego opowiadania, które nie jest już dla nas jedynie zwykłą przypowieścią w tym sensie literackim, ale staje się żywą historią, historią dramatyczną i zawsze aktualną. I to ona skłania nas do tego, by rzucić się w wir pełnej wolności i odpowiedzialności za swoje wybory. Przyjmę zaproszenie na Eucharystię, czy nie przyjmę? Przyjmę, no przecież mam tyle spraw. Moglibyśmy się wczuć w tych wszystkich, którzy się usprawiedliwiali. A jednak jesteśmy. Z tej przypowieści, na co trzeba zwrócić uwagę, płynie taki bardzo rozległy przekaz, także dla naszej posługi nauczycielskiej. Po pierwsze, jasne przesłanie na temat tego, co podoba się Bogu. My wiemy, co podoba się Bogu, gdy słyszymy taki przekaz, gdy słyszymy tak jasne wskazówki świętego Pawła, apostoła, jak żyć na co dzień. Wiemy, co podoba się Bogu, bo to wszystko jest niejako zawarte w tym najważniejszym przykazaniu miłości Boga i bliźniego, czy w dekalogu, który jest uszczegółowieniem tych przykazań Boga i drugiego człowieka, miłości Boga i do drugiego człowieka. No i po drugie, w tej przypowieści zawiera się to też odpowiedź na pytanie, dlaczego Jezus zstąpił na ziemię i co jest przedmiotem apostolskiego nauczania. Innymi słowy, ten dzisiejszy tekst uświadamia nam, że Bóg kocha każdego człowieka, że wybiera i pragnie mieć za swoje umiłowane dzieci tych, którzy bardzo często są spychani na margines życia społecznego. Mamy tu na myśli oczywiście tych, którzy są postrzegani na co dzień jako zupełnie bezużyteczni, niby nie mający znaczenia w życiu. Panu Bogu na tych osobach najbardziej zależy. I zaproszenie skierowane jest też do każdego z nas. To jest propozycja bycia ewangelicznie ubogim, a więc takim, który ma serce świadome własnego grzechu. Czyli takie, chodzi o co, żebyśmy pokornie patrzyli zawsze w swoje serce, wiedzieli, ile w nas jest właśnie tego piękna z Boga, tego dobra ewangelicznego, ale też ile słabości. I chodzi o to, żeby w to serce spojrzeć zawsze w taki sposób, by widząc te swoje problemy i swoją boleść, skierować się właśnie do tego niebieskiego lekarza, do Pana Jezusa. Żeby Pan Jezus zaradził temu. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas też tak jak tych, o których słyszeliśmy w Ewangelii, na tę dzisiejszą ucztę Słowa i Eucharystii. Ale zaprasza nas przez pośrednictwo Matki Bożej Solidarności, którą tu mamy zilustrowaną na tym obrazie, byśmy wpatrując się w ten obraz uświadomili sobie wiele wyzwań, które są związane z naszą posługą nauczycielską w kontekście tej liturgii słowa. I chciałbym już króciutko powiedzieć o tych wyzwaniach. Przed każdym z nas, człowiekiem wierzącym, a też i nauczycielem, jest wyzwanie, by radzić się u najważniejszego nauczyciela, który jest naszym mistrzem i Panem, u Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, drodzy Państwo pracujący w szkole. Ewangelia, czyli ta radosna nowina o zbawieniu, to jest najpiękniejszy traktat pedagogiczny. Najpiękniejszy traktat edukacyjny, traktujący o człowieku. Nieżyjąca już dziennikarka pochodząca z Florencji, Oriana Fallaci, nazywała siebie chrześcijańską ateistką, ale kiedyś napisała w takiej książce Potęga rozumu, że nie ma piękniejszego traktatu o wychowaniu, o miłości, o antropologii. Nie ma piękniejszego traktatu. Dlatego trzeba sięgać do Ewangelii, by radzić się także, co robić na co dzień, jak rozwiązywać problemy, też na tym odcinku posługi pedagogicznej. Kiedyś pamiętam taką naradę dyrektorów tutaj w Sanoku, to już parę lat temu było, z udziałem wysoko postawionych osób w oświacie i jedna z tych osób przytoczyła jako motto całego spotkania ciekawe słowa Konfucjusza. Oczywiście one w jakiś sposób tam pasowały, ale wydaje mi się, że my na co dzień, nie wiem, czy to wynika z jakiegoś takiego dziwnie rozumianego wstydu, nie odwołujemy się właśnie do Ewangelii, do tam Ewangelii, która uosabia mądrość Bożą, także w tym obszarze wychowania. Więc niech to dzisiejsze spotkanie uświadomi nam, że tym najważniejszym naszym mistrzem i nauczycielem, z którego powinniśmy czerpać wzór i nigdy się tego nie wstydzić, jest Jezus Chrystus. Jak przystępowaliśmy do bierzmowania, wtedy każdy z nas deklarował, że chce wiarę przez całe życie mężnie wyznawać, bronić jej i żyć według zasad tej wiary, układać sobie życie. Więc warto tą naszą posługę jakby ocieplić głębią wiary w Jezusa Chrystusa i czerpać od Niego te wskazówki do pracy nauczycielskiej. Popatrzcie, te wszystkie wskazówki moglibyśmy zawrzeć w jednej scenie ewangelicznej. Jak Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy wziął, powiedzielibyśmy, ręcznik czy jakieś płótno i poszedł umywać apostołom nogi. I wtedy Piotr przerażony woła: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Dlaczego Piotr się przeraził? Bo zobaczył u swoich stóp Boga. Widzieć u swoich stóp Boga, to jest coś niesamowitego. Ta scena powtarza się, ilekroć my klękamy, chociażby do spowiedzi świętej, czy przed Najświętszym Sakramentem. Widzieć Boga u swoich stóp. Drugi, jakby taki ważny aspekt tego naszego rozważania, to patrzymy, to, że mamy też najlepszą nauczycielkę, którą jest Matka Boża. To jest nauczycielka życia, też nauczycielka historii. I Matka Boża na tym obrazie, ona mówi nam o jednym. Zobaczmy te daty. 1956 rok. 1970. Tragedia stoczniowców. Zostali zabici. I w 56 w Poznaniu upominano się o godne życie, upominali się robotnicy. I w 70 roku. W 76 w Radomiu również podniesiono bardzo wysoko w górę ceny żywności. A robotnicy chcieli godnie żyć, utrzymać rodziny. I odezwał się ten instynkt taki samozachowawczy, by chronić swoją żonę, swoje dzieci, by było co położyć na stole i za co wychować te dzieci. 80 rok, powstanie Solidarności. Pod tchnieniem, tu dzisiaj nie mamy najmniejszych wątpliwości, słów Jana Pawła, który przywoływał Ducha Świętego, żeby zmienił tę ziemię. Pewnie, że ludzie się włączyli w to wszystko, bo współpracowali z łaską Bożą. No i ten dramat 13 grudnia 81 roku, gdy sponiewierano te ideały solidarnościowe i ten zryw taki niepodległościowy, powiedzielibyśmy wtedy, te 16 miesięcy tego oddechu wolności zostało przerwane. Ale Matka Boża, która jest tu na tym obrazie, ona podpowiada nam jedno. Pielęgnujcie pamięć o tych bohaterach tamtych wydarzeń, w ogóle bohaterach narodu polskiego. Tym bardziej, gdy przeżywamy stulecie niepodległości. Pielęgnujcie o nich pamięć i módlcie się za nich. I chodzi o to, żeby, tu chodzi po prostu, żeby młodzieży, dzieciom przekazać te wartości, by się identyfikowali z tymi ideałami, za które oni oddawali życie. Dlaczego to jest tak ważne? No dlatego, żeby po prostu w tym takim świecie, gdzie dominuje zysk, pokusa zysku, ustawicznej reklamy, tej jakiejś ustawicznej zabawy, no, żeby w tym świecie wyrośli na prawych ludzi, którzy zawsze potrafią odróżniać dobro od zła. I jeszcze jedna rzecz. Gdy mówimy dzisiaj, przywołujemy no, tamte wszystkie wydarzenia, które uosabia także ten obraz Matki Bożej, robotników Solidarności, to chciałbym jeszcze przytoczyć tę definicję Solidarności, którą sformułował święty Paweł, bo to jest potrzebne każdemu z nas na co dzień. Byśmy tworzyli wspólnotę, dobrą wspólnotę rodzinną, wspólnotę no, w ramach życia szkoły czy w jakimkolwiek innym miejscu. Święty Paweł zapisał jeden drugiego brzemiona ność. Jeden drugiego brzemiona ność. Tę zasadę można by jakoś rozprowadzać poprzez te nasze przysłowia. Wszyscy siedzimy w jednej łodzi. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. A ksiądz profesor Tischner, rozważając tę zasadę jeden drugiego brzemiona noście, bo Paweł dodaje, bo tak wypełnicie prawo Boże. Czyli to, no, ten cel jest no, piękny, najważniejszy właściwie. Ksiądz Tischner mówi tak, że chwila, w której zapomnielibyśmy o tym, byłaby chwilą naszego samobójstwa. Dlatego, drodzy bracia i siostry, módlmy się gorąco dzisiaj, byśmy byli solidarni. Ta solidarność jest widoczna, bo jak się popatrzy na wrażliwość dzieci, młodzieży, też i nauczycieli, na wrażliwość wtedy, kiedy trzeba się zaangażować w wolontariat, kiedy trzeba wesprzeć biednych, kiedy są takie piękne przykłady, no, gdy z racji świętego Mikołaja robimy paczki, czy z racji świąt jednych, drugich wspieramy tych najuboższych, czy najbardziej potrzebujących, to jest no, taki widoczny znak wrażliwości, realizacji tego jeden drugiego brzemiona noście. Ale to jeden drugiego brzemiona noście to też zatroskanie o duszę drugiego człowieka, o serce, o to, żeby pomóc mu wyprostować życie, gdy sobie pokomplikował, gdy się poranił. I w końcu zapraszam też dzisiaj do takiej wspólnej wdzięczności, bo jesteśmy za stulecie odzyskania niepodległości, bo jesteśmy w tym klimacie, w tej atmosferze. 11 będziemy w południe śpiewać wszyscy w całej Polsce hymn polski. To jest wielka sprawa. 100 lat, gdy Polska na nowo odzyskała niepodległość. Niektórzy mówią stulecie niepodległości, stulecie odzyskania niepodległości, bo Polska przez wieki była niepodległa, tylko straciła niepodległość. I dlatego potrzeba i naszej modlitwy, by się ta sytuacja nigdy nie powtórzyła. I dlatego módlmy się też i gorąco dzisiaj za naszą ojczyznę, z wdzięcznością za to, co odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Amen.